Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon.
Tu magazyn społeczno-kulturalny Radia Xon. Kalejdoskop. Witam w imieniu wszystkich tych, którzy dzisiaj redagują dla Państwa to spotkanie i tę audycję. A więc witam w imieniu Marii Woś, Stanisława Schuberta, Stanisława Firszta, Damiana Łyczaka i swoim Leszka Kopcia. Całość zrealizuje dźwiękowo Dariusz Marchewka. Wspaniałe rozmowy, goście, dobra muzyka. To wszystko, co możemy Państwu zaproponować w audycji Kalejdoskop Radia Xon. Oczywiście, jak zawsze, rozpoczniemy od piosenki. Zagrają i zaśpiewają skaldowie, wszystkim zakochanym.
Wolno nam zerwać zielony liść. Wolno nam dzisiaj przed siebie iść. Oczami zakochanym dziś wolno spojrzeć, wolno nam. Wolno nam dzisiaj, jeżeli chcesz. Wolno nad miastem zatrzymać deszcz. Oczami zakochany dziś wolno spojrzeć, wolno nam.
co usłyszymy dzisiaj w kalejdoskopie? Stanisław Schubert z gościem, a gościem będzie przedstawiciel Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Potem nasz etatowy gawędziarz Stanisław Firszt opowie o pewnym człowieku związanym z Kotliną Jeleniogórską. Potem ponownie pojawi się redaktor Stanisław Schubert, który będzie rozmawiał z kolejnym gościem, którego zaprosił dzisiaj dla Państwa. Właściciel pewnego bardzo znanego schroniska będzie o tym schronisku i o turystyce i innych sprawach. Maria Woś przedstawi swój kolejny cudowny felieton. Nie zabraknie też dobrej muzyki, oczywiście polskiej. Przez szybę widzę już dwóch panów zbliżających się do studia. To Stanisław Schubert z gościem, tak jak powiedziałem, przedstawiciel Straży Miejskiej. Witam panów, panie Stanisławie, proszę dokonać prezentacji gościa.
Witam państwa w Radiu Kson. Gościmy dzisiaj pana Grzegorza Rybarczyka, starszego inspektora Straży Miejskiej do spraw bezpieczeństwa i spraw kryminalnych. Gorącznie to brzmi, ale nie z taką misją pan przyszedł. Witam pana, panie Grzegorzu.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Pan Grzegorz Rymalczyk kojarzy się wszystkim z wieloma akcjami, które składają się ogólnie na pojęcie bezpieczeństwa. No ja zapamiętałem pańską wspaniałą akcję Zostań Świętym Mikołajem z okazji świąt, ale przecież to nie tylko.
Oczywiście to nie tylko, bo Straż Miejska realizuje bardzo dużo przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem. Bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, czy chciałbyś być na moim miejscu, płytka wyobraźnia to kalectwo i wiele, wiele innych inicjatyw, które są skierowane i do dzieci, i do młodzieży, ale nie tylko, bo tak samo są skierowane do seniorów, ale również do osób niepełnosprawnych.
Dzisiaj pan Grzegorz przyszedł z propozycją, która wpisuje się w obszar działania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Seniorów, władz miasta i starosta i województwa dolnośląskiego, ba, w element, który nazywamy kwestią dostępności czy też bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć o tej ciekawej akcji, która nazywa się bardzo symptomatycznie Czy chciałbyś być na moim miejscu?
Akcja ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, są już koperty w mieście przy dużych centrach handlowych, niebieskie koperty, które są dla osób niepełnosprawnych. Tutaj Straż Miejska bardzo jest uczulona na to, że te koperty niejednokrotnie są naruszane przez kierowców nieuprawnionych do parkowania na tym miejscu. Tutaj chcę tak samo Państwa uczulić, że wzrósł mandat karny, jeżeli osoba, która nie ma uprawnień do parkowania na tym miejscu, może otrzymać mandat w kwocie 800 zł i tutaj to już jest bardzo bolesne, ale ta akcja, która właśnie jest skierowana do osób niepełnosprawnych, tak samo będzie realizowana nie tylko jako forma terenowa, ale tak samo będziemy chcieli pokazać dzieciom w formie plastycznej, będziemy ogłaszać konkursy, bo dzieci są najbardziej widoczne przy jeździe samochodowej, które pouczają rodziców: tato, jedź tak, tato, widzisz ten znak, tato, nie parkuj w tym miejscu. Chcemy zwrócić się tak samo do młodzieży, która już zaczyna jeździć samochodami, która uczy się w szkołach średnich i chcemy też wyjść do nich z propozycją, aby mogli zrozumieć, jak parkujemy w miejscach, które są w mieście wyznaczone, że nie można parkować blisko tego miejsca dla osoby niepełnosprawnej, bo ta osoba niepełnosprawna niejednokrotnie nie tylko o kulach wychodzi z tego samochodu, ale tak samo wyciąga wózek inwalidzki czy chodzik, który później jednak te drzwi trzeba otworzyć, bo nie wszystkie drzwi są, można powiedzieć, wysuwane, ale tak samo otwierane na szerokość prawie całej tej koperty. Tak więc te działania edukacyjne, które chcemy zacząć z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, będą miały bardzo duży rozmiar i bardzo duży wymiar, bo chcemy właśnie kierować je do wszystkich tutaj jednostek oświatowych.
Proszę Państwa, zaczynamy już w miesiącu kwietniu przygotowania, a od 1 maja, od weekendu majowego właściwie zaczynamy dużymi happeningami nie tylko w Jeleniej Górze, ale również w innych miastach Kotliny Jeleniogórskiej. Liczymy na to, że włączą się do tego wszystkie instytucje, które wspierać nas powinny w imię bezpieczeństwa, czyli myślę, że to będzie i PZU, i starostwo, i miasto, i Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego.
Także proszę Państwa, czekajcie na kolejne informacje. Będzie również duża akcja informacyjna na social mediach, a także wydrukujemy pewne część ulotek i plakatów, które na pewno do Państwa dotrą. Panie Grzegorzu, dziękuję za gościnę i do usłyszenia.
Dziękuję Państwu i zapraszamy na spotkania w terenie i proszę przychodzić, brać udział, pytać się i korzystać z tych materiałów, które Państwu będziemy chcieli przekazać. Dziękuję, do zobaczenia.
magiczne myśli twej młodości. One wciąż się tną i wiodą nas, niby latarenka w najtrudniejszy czas.
To jest Kalejdoskop, magazyn społeczno-kulturalny Radia Kson. Z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną gawędę, którą dla Państwa wygłosi przed mikrofonem Stanisław Firszcz, historyk i człowiek, który naprawdę wiele wie o Kotlinie Jeleniogórskiej. Hans Littmann to człowiek, o którym opowie pan Stanisław. Witam, panie Stanisławie, a państwa zapraszam.
Dzisiaj opowiemy sobie o takiej ciekawej osobistości, a właściwie nie była to osobistość, po ciekawej postaci, która funkcjonowała w naszym regionie i w Jeleniej Górze też w XVII wieku. Był to Hans Littmann. Kim był ten Hans Littmann? No, trzeba powiedzieć, że to był zwykły człowiek. Właściwie to nie wiadomo, jak się nazywał dokładnie. Niektórzy mówią, że Hans Littmann, niektórzy, że Hans Rischer, a jeszcze inni, że Georg Rieser. W sumie nie ma to większego znaczenia. Urodził się około 1590 roku, prawdopodobnie w Łomnicy, chociaż też nie wiadomo, ale później mieszkał w Głębocku. I to była taka dziwna postać, bo był analfabetą. No właściwie to, jeśli był analfabetą, to raczej nie zrobił jakiejś wielkiej kariery w niczym. Natomiast czym zasłynął? Tym, że był taką indywidualnością, był dziwnym człowiekiem, który no, dał się zauważyć w ówczesnych czasach. A trzeba pamiętać, że kiedy on żył, to już był takim, no powiedzmy, dorosłą osobą, jakby wchodził w dorosłość, to na Śląsku i w Europie zaczęła się jedna z największych wojen w ogóle w dziejach, czyli wojna 30-letnia w 1618 roku. Czyli jak weźmiemy lata jego urodzin, no to mają niespełna 30 lat, właśnie Littmann, to wtedy wybuchła wojna. No i kim on był? No był takim człowiekiem, który próbował przypowiadać przyszłość, ale no, był tutaj takim raczej dziwakiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, którym no, robił wrażenie wśród ludzi, bo patrząc na niego, no, każdy myślał, kto to jest, bo tak, z jednej strony nie miał żadnego wykształcenia, chodził dość obdarty, mówił takim spokojnym głosem, albo w ogóle się nie odzywał przez całe miesiące, bywał tu i tam, więc nie wiadomo właściwie z czego żył. A jak miał jakieś natchnienie, to w tym momencie starał się wydawać z siebie jakieś dziwne dźwięki, których dla wszystkich było to takim trochę zdziwieniem, bo to były czasami dźwięki nieartykułowane, więc trudno było powiedzieć, o co właściwie mu chodziło. Niektórzy później opisywali jego różne tego typu wystąpienia. Twierdzili, że nawet były te dźwięki wydawane przez niego podobne do głosu trąbek, jakichś innych instrumentów, werbli. No, dziwny człowiek. Niektórzy nawet mówili, że był brzuchomówcą i jakimś takim właśnie troszeczkę nawiedzonym człowiekiem. Johann Daniel Henzel, kronikarz jeleniogórski, napisał o nim przez te swoje dziwadła, trafił do kronik jeleniogórskich. Pisali o nim właściwie wszyscy kronikarze jeleniogórscy, a Daniel Henzel napisał o nim, że był fantastą, brzuchomówcą i dziwakiem. Pojawił się, tak jak mówię, w okresie, kiedy to właśnie zaczął te swoje przepowiednie wypowiadać, w okresie, kiedy zaczęła się wojna 30-letnia. I to jest dość ciekawe, bo takich wróżbitów to w historii w ogóle świata to znamy, że właśnie pojawiają się w momencie, kiedy jest jakieś zagrożenie, wojna wybucha, coś tam. No w tym momencie pojawiają się ludzie, którzy próbują wieszczyć lub przepowiadać przyszłość, prawda? I tutaj na przykład w XVIII wieku na terenie Rzeczpospolitej znaliśmy i do dzisiaj przyznamy, to jest znana postać Wernychora. To był chłop ukraiński, który po Rzeczpospolitej chodził. To był lirnik, starzec, wędrował po całej Ukrainie i przepowiadał przyszłość dla Rzeczpospolitej, czego Ukraina była częścią. Tutaj mogę zacytować jego jedną z przepowiedni na temat Polski. I tu pamiętajmy, że to chodzi o XVIII wiek. Czyli to jest tuż przed rozbiorami. Polacy teraz w swoich zamiarach upadną i Polska trzykroć będzie rozszarpana. Różni ludzie kusić się będą o jej odbudowę, ale nadaremnie. Przyjdzie wielki mąż od zachodu i Polacy oddadzą się jemu na usługi. Wiele im przyobieca, a mało uczyni. I chociaż nazwą się znowu narodem, będą jęczyli pod jarzmem Niemców i Moskali. Potem zostanie ich królem człowiek zły i zacięty, który wiele krwi przeleje. Polacy powstaną przeciwko niemu i jeszcze raz upadną oraz nieład, przez nieład i niezgodę. Długa niewola i ucisk rozciągnie się nad nimi, aż na koniec zajaśnieją błogie czasy, kiedy naród sypnie pieniędzmi, Mahometanie w Choryniu napoją swoje konie i Moskale dwa razy na głowę pobici zostaną raz pod Batowem koło Semilmohil, drugi w jarze Anczyrocha zwanym. Od tego czasu Polska zakwitnie od Czarnego do Białego Morza i będzie trwała po wieki wieków. Dlatego te przepowiednie są trudne do interpretacji, no ale gdyby tak sobie przypomnieli, co on tam mówił, mówił na przykład, że trzy razy upadnie, no trzy razy były rozbiory. To coś tam jakby pasuje do tego, że później przyjdzie człowiek z zachodu, który nas jakby wyzwoli, ale i tak nam to nic nie da. Taką osobą był na pewno Napoleon, który dał Polakom nadzieję, nic z tego nie wyszło. No i później Wernichera wierszył, że Polska będzie pod jarzmem Niemców i Moskali, bo tak było. Kiedy pokonali Napoleona, to wiadomo, że pod zaborami Polska cały czas była. No i że później Polacy, no to właściwie do dzisiaj można to powiedzieć, że Moskale będą pokonani pod Batowem i pod Anczyrocha, a to są miejscowości na Ukrainie. Gdybyśmy do dzisiaj to przenieśli, no to możemy tak przypuszczać, że chodziło właśnie o te wydarzenia dzisiejsze, że Moskale najechali przecież na Ukrainę i walki się toczą, że tam zostali pokonani pod jakimiś miejscowościami i że Polska po tym zakwitnie od Morza do Morza, czyli od Morza Białego, to jest trochę przesada, no bo Morze Białe to jest tam, gdzie Murmańsk, ale bardziej tutaj chyba chodziło mu o Bałtyk, aż do Morza Czarnego. No jeśli będziemy mieli dobre układy z państwem ukraińskim, no to może tak być, prawda, że zakwitnie jakaś tam kultura w Polsce i będzie tak na wieki wieków, oby tak było. Tak wierzył Wernichera. Natomiast no, takich wieszczących to było więcej, bo trzeba też pamiętać o takich osobach jak na przykład święty Malachiasz, który też przepowiadał przyszłość. Nostradamus sławny, który we Francji w XV wieku też przepowiadał przyszłość, co do dzisiaj też te jego, powiedzmy, wypowiedzi spisane zresztą są do dzisiaj interpretowane, bo przypuszcza się, że on mówił o przyszłości, nawet tej, która będzie za kilkaset lat jeszcze w stosunku do wieku XXI. No i też trzeba pamiętać, że był taki jeden z wierszy w Polsce, na przykład Stefan Osowiecki, który pisał o przyszłości. No a w czasie II wojny światowej to wszyscy namiętnie czytali Sybillę, gdzie to były wieszczenia na temat przyszłości Polski w czasie II wojny światowej i po niej. Tam było też takie przepowiednia, że Anders wróci na białym koniu i wyzwoli Polskę i tak dalej. No takie właśnie tego typu wieszczenia. No a u nas, na naszym terenie tutaj w Kotlinie Jeleniogórskiej, taką osobą właśnie był wspomniany już Hans Richman, którego wspominali wszyscy kronikarze jeleniogórscy. Hans Richman, co ciekawe, zaczął dość późno wieszczyć, bo już, tak jak mówiłem, pierwsze jego odnotowane wystąpienie nastąpiło dopiero w 1617 roku, czyli dosłownie rok przed wybuchem wojny 30-letniej. I tutaj to, co on wieszczył w tym czasie, rok przed wojną, no to rzeczywiście coś w tym było, bo mówił o tym, że przez góry i doliny przejdą na Śląsk wojska i będą zamykane kościoły, zachrystie, będą morderstwa, grabieże i tak dalej. No to tak się stało po wybuchu wojny 30-letniej, kiedy między chrześcijanami doszło do walk. Kościoły były plądrowane, niszczone. No i były straszne morderstwa i grabieże. Także to było jego pierwsze wieszczenie, o którym gdzieś tam odnotowano. No, on był taką osobą, której się wszyscy bali, bo on w różnych miejscach wieszczył, więc między innymi na początku chodził po Jeleniej Górze i bardzo często można było go spotkać przy kościele Erasma i Pankracego. Na północ od kościoła rosło takie wielkie drzewo i on często właził na to drzewo i siedział na gałęzi i na przykład wieszczył. No, ludzie się zbierali, bo on czekał na tych, którzy wyjdą z kościoła i w tym momencie zaczynał swoje przepowiednie mówić, więc każdy wysłuchiwał, co ma do powiedzenia. Ale wszyscy się go bali, bo uważano go za takiego troszeczkę wariata, można powiedzieć. I nawet te przepowiednie się nie podobały niektórym ludziom. Chciano to ukrócić, ale się wszyscy bali go dotknąć, bo on krzyczał na nich, że jak go ruszą, to coś im się stanie. Więc wszyscy się go bali. No i raczej go obchodzono szerokim łukiem, żeby go nie drażnić i nie popaść w jakąś niełaskę sił jakichś nadprzyrodzonych. Bo tak do końca nie było wiadomo, czy on jest natchniony Duchem Świętym, czy jest natchniony szatanem. Także trudno było ludziom w tym momencie to powiedzieć. Ale omijano go, słuchano. Oczywiście ludzie jak słuchali, to często się przy tym od razu modlili, bo się bali tych jego przepowiedni i tak dalej. Pierwsze takie odnotowane jego wystąpienie nastąpiło, gdzie już jest zapisane, co mówił i kiedy. To było 9 sierpnia 1630 roku, czyli już w czasie trwania wojny 30-letniej. I wtedy Hans Richman pojawił się na wzgórzu Witosza w Staniszowie. I tam na tym wzgórzu, według opisu, leżał między skałami, tarzał się, jakieś wydawał nieartykułowane dźwięki. Zgromadziła się grupa gapiów, która się na to patrzyła. On jeszcze do tego zaczął wrzeszczeć, krzyczeć, więc lud się zebrał, oglądali jego. I nagle wstał i zaczął wieszczyć. I to, co jest ciekawe, w czasie wieszczenia, bo tak jak mówiłem wcześniej, on miał według tych wszystkich ludzi, którzy go oglądali, że miał głos bardziej taki nawet kobiecy, taki delikatny i bardzo cichy. Natomiast kiedy zaczynał wieszczyć, to mówił bardzo donośnym, takim męskim, grubym głosem. I w tym momencie jakby się zmieniał całkowicie i jego sposób przekazu, a jednocześnie on się zmieniał, bo wstawał i wydawał się taką silną postacią, która zaczynała właśnie bardzo takim gromkim głosem mówić to, co ma do powiedzenia. No i właśnie też w tym 630 roku zaczął mówić o właśnie tych nieszczęściach, które mogą się wydarzyć w mieście. Bo mówił w języku oczywiście niemieckim, ale często też wydawał takie dźwięki, tak jakby mówił w jakichś językach, ale nie wiadomo jakim. Czyli takim jakimś innym językiem, który albo sam sobie wymyślił, albo przez te nieczyste siły gdzieś tam próbował coś przekazać. No i tutaj w tym 1630 roku na przykład wydawał z siebie straszliwe dźwięki, takie jak wrzaski, jak na polu bitwy, a też pokazał takie gesty jakby obcinania głowy. Mówił, że takie straszne wydarzenia będą. I teraz po latach możemy, teraz znając historię, no trochę potwierdzić tego, bo walki trwały w tym momencie cały czas, więc bitew było dużo. Więc te wrzaski bitewne na pewno miały miejsce w różnych miejscach, na Śląsku również. No i ciekawa rzecz, ten gest obcięcia głowy no, mógł się odnosić na przykład do hrabiego Hansa Ulryka Szafgocza, który został ścięty właśnie mieczem w 1635 roku, czyli 5 lat po tym właśnie wieszczeniu, którym Richman to mówił w 1630. Można powiedzieć, że drugie takie odnotowane jego wystąpienie miało miejsce nieco później, bo w 1632 roku, dokładnie 19 lipca, i to też się odbyło na wzgórzu Witosza. Też zgromadził się tłum. No i oczywiście ci, którzy tam byli, później zapisali niektórzy z nich relacje z tego wydarzenia. A to, co dotrwało do naszych czasów, co jest ciekawe, zostało napisane przez anonimowego takiego widza wierszem. Później ludzie, ci, którzy to czytali, raczej nie chcieli wierzyć w te wieszczenia, ponieważ nawet był to wierszowany jakby przekaz i nie przez Richmana zrobiony, tylko jakby wtórny przez tego, który to obserwował. W każdym razie w 1932 roku Richman wieszczył, że Jelenia Góra zostanie zniszczona, że rynek zarośnie trawą i że będą się pasły krowy, a później, że ratusz zostanie zniszczony, jeleniogórski, doszczętnie wypali się zamek Chojnik. I to było w 1632 roku. Natomiast znając historię, znowu możemy powiedzieć, czy coś się wydarzyło, to co mówił Richman. No, można do tego na przykład się odnieść w ten sposób, że w 1640 roku miasto zostało wyludnione, bo większość ludzi odeszła z ewangelickimi Szwedami i w mieście zostało właściwie tylko tych 9 osób. Więc jak widać, miasto było puste. W tym czasie, jak się nie sprzątało na rynku, no to mógł zarosnąć trawą i te krowy mogły się tam paść. Także jakoś ta wizja tutaj pasuje do tego wydarzenia z 1640, czyli tego, który nastąpił no niecałe 10 lat później. Można do tego też dodać, że na przykład jeszcze w XVII wieku, w 1675 roku, rzeczywiście spłonął zamek Chojnik, tak jak przewidywał to Richman, tylko że on twierdził, że to będzie w wyniku działań wojennych, natomiast my wiemy, że zamek spłonął w wyniku uderzenia pioruna No ale zamek jednak spłonął. No i jeszcze jedna rzecz, którą tam przewidział, to było to zniszczenie ratusza. A jak wiemy, na początku XVIII wieku ratusz się zawalił. Więc takie jego przepowiednie jednak, które w jakiś tam sposób trochę się sprawdziły. Co jest ciekawe też, że w tej przepowiedni z tego 1932 roku wspomniał też o Polsce i wieszczył dla Polski, tutaj zacytuję te słowa, które zostały spisane, to co powiedział Liszman, że o kraju Polski, ty czarna dziuro, od ciebie nadciągnie wielkie nieszczęście, ty Śląsku będziesz musiał to przeżyć. No trudno teraz powiedzieć, do czego się odnosiły te przepowiednie Liszmana, bo w czasie wojny 30-letniej raczej tam wojsk polskich po tym 1632 roku w tych okolicach nie było. Czy Polska była wtedy czarną dziurą? No, trudno wyczuć. Raczej nie. Że nadciągnie od tamtej strony, czy od strony Rzeczypospolitej jakieś wielkie nieszczęście w tamtym czasie? Raczej nie. No ale jeśli to porównamy do późniejszych wydarzeń, czyli na przykład II wojny, czy innych, to możemy tutaj się dopatrywać jakichś tam jego przepowiedni. Chociaż trzeba pamiętać, że to wszystkie te jego wieszczenia to były takie, no można w to wierzyć albo nie. No i już w tamtych czasach, tak jak wspomniałem, ludziom to się nie podobało, co on mówi, dlatego te jego przypowiednie groziły mu nawet śmiercią, bo ludzie chcieli go nawet zabić do tego słowa, ale się wszyscy, tak jak mówię, jego bali, bo on wpadł w taką furię i krzyczał wtedy: nie waście się atakować mnie cieleśnie. Straszył po prostu ludzi, żeby go nie ruszali. Także jakoś tam chodził po tym Śląsku, po naszej Kotlinie, przypowiadał, co mu ślina na język przyniosła. My znamy te dwie relacje z jego wieszczenia na wzgórzu Witosza w Staniszowie. No i w kronikach tylko wiemy o tym, że jeszcze kręcił się po innych miejscowościach. Właściwie nie doczekał końca nawet wojny 30-letniej, bo wojna skończyła się w 1648, a on zmarł w 1642 i został pochowany na nieistniejącym dzisiaj cmentarzu w Łomnicy. No taka nasza miejscowa postać, taka Sybilla, taki Karkonoski Wernychora, można powiedzieć. To właśnie był Hans Liszman.
Niewiele pamiętam z rodzinnych mych stron. Nasz ogród w dolinie, trzy wieże i dzwon. I wzgórza tam były, i rzeka, i las. I ktoś, kto powiedział, że kocha się raz. Dni w słońcu mijały, lecz dzisiaj już wiem, że przeszły, minęły, jak podróż, jak sen. Gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Spoglądam na niebo, gdy wstajesz ze snu i myślę o chłopcu, co kiedyś był mój. Powędruj do niego i spytaj go, czy pamięta dziewczynę dawnych spotkań swych. Opowiedz mu, gwiazdo, gdy znajdziesz go gdzie, że mówię ci o nim, że samej mi źle. O gwiazdo miłości, nie zagiń we mgle. Gwiazdo miłości, czy poznajesz mnie? Z włosami warkocza, od maja po śnieg, biegałam po łące, radosna jak nikt, bo przy mnie był chłopiec, w górze byłaś ty.
To jest Kalejdoskop Radia Xon, magazyn społeczno-kulturalny. Nie powiem, że w rytmie tureckiego marsza, ale do studia zbliżają się dwaj panowie. Nasz redaktor Stanisław Schubert i właściciel schroniska Kamieńczyk. Tu zdradziłem trochę, kto będzie gościem, ale prezentacji dokona już Stanisław Schubert.
Witam Państwa. Dzisiaj będziemy oczywiście w górach, a okazją do tego jest wizyta u nas pana Jerzego Sieleckiego, który jest związany z górami nie tylko przez swoją miłość do swojej małżonki, ale również przez fakt zawiadywania jednym z nielicznych własnych, prywatnych, wybudowanych od podstaw schronisk. Witam, panie Jerzy.
Bardzo mi miło powitać was.
Chodzi o schronisko
Kamieńczyk,
tuż przy wodospadzie Kamieńczyku. Panie Jurku, proszę uprzejmie powiedzieć, zacząłem od tej historii pańskiej przygody sercowej z obecną małżonką, z którą już ile lat jesteście?
48.
A schronisko ile lat ma?
Schronisko otwarcie oficjalne było w 97 roku.
To ile ma lat już?
No to już ma 28 lat.
Proszę Państwa, i teraz przechodzimy do rzeczy. W roku 1984 vis-a-vis głównego wejścia do górnego odcinka wodospadu Kamieńczyka, jeszcze wtedy nie było tych stromych schodów, bo schodziło się tym podejściem przez kanion, stał dom prokuratury generalnej, który spłonął. I w miejscu tego pogorzeliska pan Jerzy wybudował schronisko, które się nazywa Kamieńczyk. Jest pięknym przystankiem pomiędzy Szklarską Porębą a Haloszrenicką, Szrenicą, Śnieżnymi Kotłami i dalej Wierzchowiną Karkonoszy. Zgadza się?
Do Śnieżki i dalej, Szlakiem Sudeckim.
Proszę pana, jak pan wpadł na to, żeby zamienić szare na złote, czyli rumowisko, na piękne drewniane schronisko? I czy to nie było perturbacji związanych z tym wówczas?
No, było dużo. Prowadziliśmy w Ajencji schronisko PTT-kowskie Kochanówkę przy wodospadzie Szklarki od 1981 roku. Miesiąc przed stanem wojennym objęliśmy to schronisko. No i potem turystyka została zatrzymana. Ajencja polegała na tym, że podpisywała się umowę tylko na rok czasu. Nie wiadomo było, czy będziemy mieli przedłużoną umowę, czy nie. A jeśli była przedłużona, to z dużą wyższą odpłatnością. No i 3 lata żeśmy prowadzili. Sporo żeśmy się nauczyli i w międzyczasie spalił się dom w czasowej prokuratury generalnej i rok po tym pożarze zaryzykowaliśmy, zaczęliśmy od zera, bo wiedzieliśmy, że turyści do tego domu wczasowego nie mieli wstępu, a wiemy, że to jest takie miejsce atrakcyjne turystycznie, że sporo turystów przychodzi i w zimie na przykład chcieliby się ogrzać, skorzystać z toalety, coś ciepłego napić się, zjeść, latem coś chłodnego. I w związku z tym zaczęliśmy od małej budki na kółkach, później był barakowóz przerobiony na punkt taki handlowy. No i po jakimś czasie udało się załatwić zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę schroniska.
Schronisko ma ile metrów kwadratowych?
Około 400. To nie jest duże schronisko.
To jest malutkie schronisko. Czy schronisko ma noclegi?
Schronisko ma noclegi, niecałe 20, ale głównie nastawieni jesteśmy na obsługę turystów, którzy przychodzą docelowo do wodospadu Kamieńczyka i którzy przechodzą obok wodospadu w stronę hali Szrenickiej, Szrenicy. Bywają turyści, którzy ze Śnieżki przychodzą i nocują u nas. Bywają tacy, którzy przychodzą ze Stogu Izerskiego, idą dalej i też na trasie szukają noclegu.
Jak długo trwała budowa?
Budowa trwała 2 lata etapami. Najpierw dostaliśmy dzierżawę tylko 100 metrów kwadratowych działki. Okazało się, że tylko powstał mały bufet. Przywoziłem komisję z Urzędu Miasta i pokazywałem, że to jest za małe, nie ma toalet, nie zmieści się cała wycieczka, tylko kilkanaście osób. Dodzielono kawałek działki i wtedy żeśmy to rozbudowali. I w 1997 roku było otwarcie schronisk.
Proszę pana, i jakie usługi pan oprócz noclegów tam świadczy? Jest pełna gastronomia?
No nie ma takiej pełnej gastronomii jak w restauracjach, zestawy obiadowe, raczej takie szybkie dania, ale obok schroniska powstał szałas po 2 latach, dlatego że było takie zainteresowanie organizacją ognisk dla firm, zakładów pracy, szczególnie jesienią, żeby wykorzystać fundusz socjalny, a pogoda wtedy bywała różna. W związku z tym, żeby się uniezależnić od pogody, wybudowaliśmy szałas taki całoroczny, który funkcjonuje w ciągu dnia z grillem, z toaletami, z zapleczem kuchennych. No i często odbywają się na zamówienie jakieś imprezy.
No to przejdźmy do cen. Ile u pana kosztuje kawa?
Kawa kosztuje około 10 zł.
To taniej niż ci na dole.
Zgadza się.
Herbata?
8-10 zł, zależy jaka. Z tym, że muszę zauważyć, że chcę dodać, że mamy najlepszą kawę i herbatę w okolicy, bo gotowana jest z wody, która nie zawiera bakterii. Ponieważ jak taka bakteria spadnie z wodospadu z 27 metrów na głęb, to się zabija.
Tak. Rzeczywiście za każdym razem, kiedy tam grupy przychodzą, to pan Jurek o tym opowiada, że pij się u nas właśnie kawę i herbatę, bo ona jest absolutnie bez bakterii.
Żona mnie za to już chce zabić, że się za bardzo powtarzam.
Nie, to dla nowych gości jest to bardzo ciekawe. Panie Jurku, dobrze, to proszę pana, za kiełbaskę ile trzeba u pana zapłacić grilla?
20 zł, ale to już ze wszystkim, z chlebkiem, z musztardą, z kiełbasą, i to jest około 20-dekowa kiełbasa i robiona na zamówienie w prywatnej masarni już od ponad 30 lat.
Tak, smaczna. Rzeczywiście kiedyś próbowaliśmy. Zaprosiliśmy pana dzisiaj do naszego studia, ponieważ od stycznia właściwie w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki no, zdecydowaliśmy się przekazać panu defibrylator. To przejdźmy do tego, jaki ruch jest tam, szczególnie oczywiście w okresie letnim, ale nie tylko, bo i teraz pewno też dużo turystów jest.
No było dużo w trakcie ferii zimowych, teraz będzie okres wielkanocny, no i taki sezon faktyczny zaczyna się już sporo przed weekendem majowym. Zmienia się to na przestrzeni iluś lat, że kiedyś były jakieś takie okresy martwe, teraz tego nie ma, głównie weekendy. Jest taka moda na przejazdy weekendowe, krótkie, dłuższe. Dużo Czechów teraz do nas zagląda w związku z taką promocją naszego regionu, ułatwieniami i na rowerach i przychodzą i na nartach i na piechotkę.
To obręczenie panu tego defibrylatora wiązało się również z wykonaniem przez grupę projektową pod dowództwem KSON-u. Byliśmy grantodawcami, a KPN, Lasy Państwowe i lokalna organizacja turystyczna przy dużym wsparciu Urzędu Miasta no, zdecydowała się dofinansować właśnie tę drogę przez Mękę, czyli drogę od Rozdroża aż do górnego odcinka wodospadu Kamieńczyka. I jak pan obserwuje dzisiaj tę drogę, która jest drogą no już cywilizowaną w porównaniu do tamtej, po której trzeba było mieć naprawdę zdrowie, żeby podejść pod tę stromą górę.
No więc jest kolosalna różnica, turyści to zauważają, bardzo ładnie to wygląda, jest bezpieczniej, no tylko jeszcze brakuje remontu do samego górnego odcinka, ale myślę, że z czasem to się uda.
No tam jeszcze będziemy kończyli to, bo to jest działka miejska, jeszcze będą tam bariery. No w każdym razie cieszę się, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, inicjatywa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych no, zdecydowała się na właśnie tego rodzaju kroki inwestycyjne. I przypominam, że to jest właściwie druga taka inwestycja w montażu finansowym przy udziale PFRON-u. Po pierwszą była 15 lat temu droga do...
Spadł Szklarki.
Tak, to wodospadu Szklarki, to jest właściwie trzecia, bo potem była jeszcze droga z Kopy do Równi pod Śnieżką, ale to jest trzecia pańska inwestycja. Czy zdarzały się jakieś tam przypadki zasłabnięcia, których zabrakło wtedy defibrylatorów, które pan ma teraz?
Zgadza się, były takie przypadki, ale no, na szczęście bywało tak, że ktoś z turystów znalazł się, który potrafił udzielić pierwszej pomocy i błyskawicznie GOPR przyjeżdżał, także to jakoś tam funkcjonowało, ale w tej chwili będzie naprawdę bezpieczniej.
Proszę powiedzieć jeszcze, jak można do pana zadzwonić, gdzie można przeczytać o schronisku Kamieńczyk i w jakich porach, jakich godzinach jest pan otwarty?
Mówimy o otwartym bufecie od godziny gdzieś tam mniej więcej 10 do 18, ale schronisko jest czynne przez całą dobę. Bo czasami turyści mają pretensje, no jak schronisko zamknięte. Nie, bufet zamknięty. Nie ma nigdzie, żeby bufet pracował przez całą dobę. Personel musi się przygotować na następny dzień, posprzątać, uzupełnić towary. Wiadomo, że pracuje się w ciągu dnia, ale gdy ktoś spóźniony się trafi, no to miejsce z reguły zawsze się znajdzie, chyba że jest pełne obłożenie, szczególnie na weekendy, to wtedy nie ma możliwości spania na podłodze, ale zawsze pomożemy dostać się do miasta.
Czyli można zjechać, wozicie państwo tak, w takich przypadkach.
Tak.
No to bardzo humanitarne. Proszę podać numer telefonu lub też stronę internetową albo maila, jak można się z wami kontaktować.
Do schroniska Kamieńczyk można się dodzwonić przez numer 75 75 260 85, a strona mailowa to jest schronisko Kamieńczyk pisane razem @op.pl.
Proszę państwa, zapraszamy was. To właściwie taka furtka wejściowa do Karkonoszy. Na obok znajduje się największa chyba atrakcja turystyczna Karkonoszy, czyli wodospad Kamieńczyka o wysokości, jak pamiętam,
27
metrów.
No i na wysokości 846 metrów nad poziomem morza.
Żeby to państwo zobrazować, to jest mniej więcej wysokość kościółka Wang i zakrętu śmierci. To jest około 880 metrów, tak to jest. Proszę państwa, gościem naszym był pan Jerzy Sielecki, gospodarz, właściciel, kierownik i przyjaciel turystów w schronisku Kamieńczyk w Szklarskiej Porębie. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam.
Za chwilę przed mikrofonem pojawi się Maria Woś, dziennikarka, pisarka, z radiem związana 68 lat. Zapraszam państwa więc do wysłuchania kolejnego felietonu pióra Marii Woś.
Najokrutniejszy miesiąc kwiecień wywołuje z ziemi umarłej gałąź bzu. Kojarzy pożądanie z pamięcią. To on budzi korzeń leniwy pierwszym deszczem wiosny. Miesiącem najokrutniejszym nazywa kwiecień Thomas Stearns Eliot. Najokrutniejszym, bo w martwej ziemi drażni wiosennym deszczem obumarłe korzenie, których tyle tylko było życia, żeby trwać pod pokrywą usypiającego śniegu. A dla nas dołączy chyba kwiecień do listy polskich miesięcy, takich jak listopad, grudzień, styczeń, marzec. 3 kwietnia 1940 roku pierwsza grupa 62 polskich oficerów zostaje wywieziona pod Katyn. 3 lata później, 13 kwietnia 1943 roku, hitlerowski minister propagandy Józef Goebbels podaje wiadomość o odkryciu masowych grobów w Katyniu. I znowu 13 kwietnia, ale dopiero po 47 latach, prezydent Michaił Gorbaczow przyznaje wreszcie, że masakra w Lesie Katyńskim, wymordowanie około 15 tysięcy polskich oficerów i podoficerów, którzy zniknęli wiosną 40 roku, była jedną z najstraszniejszych zbrodni stalinizmu. Była jednocześnie, jak wiemy, jedną z najboleśniejszych białych plam w naszej historii. W lutym 1977 roku polski cenzor, który uciekł do Szwecji, ujawnił instrukcje nakazujące polskim mediom wierne trzymanie się wersji podawanej Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, przypisującej winę Niemcom. To oskarżenie przedstawiły Sowiety przed Międzynarodowym Trybunałem Norymberskim, ale w jego wyroku, ogłoszonym 30 września 1946 roku, nie było mowy o zbrodni katyńskiej. Oskarżonymi bowiem w procesie norymberskim byli wyłącznie przegrani Niemcy, a nie zwycięzcy Sowieci. W roku 2006 ukazała się w Polsce książka pod tytułem Katyń, ukończona w roku 1995 przez Alena Pola. Amerykanina bez polskich korzeni i nie mówiącego po polsku, ale niezwykle przejętego sowiecką zbrodnią i lasem tajemnic, który ją otaczał. We wstępie do polskiego wydania pisał autor w roku 2002. Zająłem się sprawą Katynia zdumiony, że tak straszna zbrodnia jest zupełnie nieznana na Zachodzie. Kilkakrotne wizyty w Polsce i rozmowy z wieloma Polakami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej przekonały mnie, że również sami Polacy mają często jedynie mgliste pojęcie o wydarzeniach, które można śmiało uznać za stalinowską wersję ostatecznego rozwiązania sprawy polskiej. W przedmowie do premierowej angielskiej edycji książki autor napisał: sprawą Katynia zainteresowałem się w roku 1986, gdy usłyszałem, że ta zbrodnia utrudnia przeprowadzenie reform w państwach Europy Wschodniej i ZSRR. Alan Paul studiował wtedy we Włoszech, w Bolonii, na Wydziale Badań Europejskich. Zaintrygowała go ta sprawa jako jedna z niewyjaśnionych tajemnic II wojny światowej. I w rok później, w celu dalszych badań, dotarł do Biblioteki Kongresu, gdzie znalazł ponad 2300 stron opublikowanych dokumentów Komisji Śledczej dla przeprowadzenia dochodzeń co do faktów, dowodów i okoliczności masowego mordu w Lesie Katyńskim. Tak brzmi pełna nazwa tej komisji. Alan Paul stwierdza, że nie tylko Sowieci działali na rzecz ukrycia dowodów swojej winy. Churchill i Roosevelt udzielili Stalinowi w tym względzie znaczącej pomocy, mimo że obaj wiedzieli o konkretnych dowodach zbrodni Sowietów. Obaj zdawali sobie sprawę, że konflikt wokół Katynia został wykorzystany przez Stalina jako pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem Polski. Obaj wiedzieli, że na wschodnich terenach Polski zostały przeprowadzone masowe deportacje. Obaj wiedzieli, że Stalin przygotował marionetkowy rząd mający zastąpić legalne polskie władze. Jednak obaj obawiali się, zwłaszcza w 1943 roku, że Stalin może podpisać jednostronny układ pokojowy z Hitlerem. Zachodni przywódcy wiedzieli również, że podstawowy cel tej wojny, zniszczenie Rzeszy Niemieckiej, byłby znacznie trudniejszy do osiągnięcia bez zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego Sowietów. Obu nie mieściło się w głowie, by jedność Wielkiej Trójki mogła zostać osłabiona. Dlatego przymykali oczy na dowody sowieckiej zbrodni. W 6 tygodni po ogłoszeniu przez Niemców wiadomości o odkryciu grobów, sir Owen O'Malley, ambasador brytyjski przy polskim rządzie na uchodźstwie w Londynie, napisał w poufnym memorandum do brytyjskiego gabinetu wojennego: w istocie byliśmy zmuszeni do nadużywania dobrego imienia Anglii w takim samym celu, w jakim mordercy użyli drzewek sosnowych, czyli do ukrycia zbrodni. Czy nie jest tak, że teraz stajemy w obliczu niebezpieczeństwa oszukiwania nie tylko innych, lecz i siebie samych? Czyż nie na nas spadnie przekleństwo świętego Pawła odnoszące się do tych, którzy widzą zbrodnie i nie płoną gniewem? Niestety, przekleństwo spadło na nas w dniu 10 kwietnia 2010 roku, przedwczoraj. Nie wiem, czy wolno tak mówić, może i nie, ale może teraz dopiero cały świat się dowiedział o tym, co się stało pod Smoleńskiem 70 lat temu, zanim stało się to, co stało się przedwczoraj. To może też okazja, straszna okazja i straszna cena zrozumienia czegoś przez tych, którzy uważali i głosili, że za dużo tej historii. Może to przestroga dla tych, co wymyślili na dzień 5 marca, święto teściowej? Dzień, który jest rocznicą podpisania w 1940 roku na wniosek Berii wyroku śmierci na tysiące polskich oficerów przez Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. 13 lat później, 5 marca 1953 roku, Stalin umrze. O tym dniu, tak obciążonym historycznie, a ustanowionym w Polsce dniem teściowej, Napisała artykuł polemiczny w ubiegłym roku szkolnym pewna inteligentna uczennica pewnej klasy dziennikarskiej w naszym mieście. A jej nauczyciel, przyznając wprawdzie wysoki poziom języka i stylu, wyśmiał ją za grzebanie się w historii i zakończył ocenę retorycznym pytaniem: jak długo jeszcze opłakiwać będziemy Katyń? Nasza obecna narodowa tragedia przynosi chyba odpowiedź na te kwestie. I przynosi też, jak mi się zdaje, pewne sprostowanie. Niektóre słowa, niektóre wyrażenia, niektóre związki frazeologiczne wchodzą do języka i z niego wychodzą. Myślę, że już raz na zawsze powinien wyjść z użycia pewien wyświechtany slogan, że mianowicie nie ma ludzi niezastąpionych.
Nasze spotkanie dobiega końca. Pozdrawiam tych, którzy słuchają premierowego wydania naszego magazynu i tych, którzy będą nas słuchać w powtórkach. Za uwagę dziękuję. Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław First, Damian Łyczak, Leszek Kopeć. Całość zrealizował technicznie, dźwiękowo Dariusz Marchewka. Do usłyszenia w kolejnych magazynach, w kolejnych edycjach, w kolejnych spotkaniach.